Czy wiecie, ile ludzie są w stanie zapłacić, żeby znaleźć się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, z odpowiednią osobą lub osobami? Ponoć najdroższy bilet na koncert został sprzedany za 200 tysięcy dolarów, był to bilet na koncert Taylor Swift. Niektórzy z was nawet nie wiedzą, kto to jest Taylor Swift. Tak, taka pani, co śpiewa. Ponoć bardzo popularna. Ale to jeszcze nic. Wiecie, ile zapłacono za najdroższy bilet na wydarzenie sportowe? No to już pojechali. I to na jakie? Na siódmy mecz baseballowy finałów World Series w Ameryce między Chicago Cubs a drużyną Indians zapłacono 1 700 000 dolarów. Prawdopodobnie dlatego, że kibice Chicago czekali 108 lat, żeby Cubsy byli w finale, żeby wygrali ten finał i wygrali. No może 1 700 000 nie jest tak dużo, żeby to zobaczyć. Chyba dużo jednak. A wiecie, jaki był najdroższy bilet na przelot? Jeden pan Justin Sun, zapłacił 28 milionów, żeby przez 10 minut przelecieć się w kosmosie rakietą Blue Origin. Inny pan zapłacił więcej, 35 milionów, ale on tam był przez kilka dni, więc wyszło mu tanio, bo tylko tam chyba 130 tysięcy za godzinę, a ten tu zapłacił prawie 3 miliony za minutę. Nie robi to na mnie wrażenia, bogaci ludzie nie mają co robić z pieniędzmi, mogą wydawać, marnować swoje pieniądze jak chcą, ale tak to jest, że ludzie są czasami tak zdeterminowani, żeby być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie albo z odpowiednią osobą, albo żeby coś zobaczyć, że są gotowi na wiele. Wydawanie pieniędzy na tym nie wywiera na mnie większego wrażenia, bardziej podobają mi się osoby, które potrafią, na przykład jacyś fotografowie, którzy potrafią spędzić tygodniami gdzieś się czając, żeby zrobić zdjęcie jakiegoś zwierzątka czy jakiegoś ptaka i kiedy mają już to zdjęcie, poświęcają na to wiele, wiele czasu. Dzisiaj właśnie powiemy o takich osobach, które znalazły się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, bo mieli to szczęście i o takich, którzy nie znaleźli się tam, nie mieli jak się dostać, ale mimo wszystko znaleźli sposób, żeby tam trafić. Dzisiaj kontynuujemy nasze rozważanie serii Kim jest Jezus i studiujemy Ewangelię Marka. Dzisiaj powiemy, będziemy czytali drugi rozdział i będziemy czytali jedną z moich ulubionych historii, bo gdybym miał możliwość zobaczyć jeden z cudów Jezusa, to wybrałbym właśnie ten cud, bo tyle tam się działo, że chciałbym go zobaczyć i doświadczyć na własne oczy. Ewangelia Marka, drugi rozdział, czytamy od początku. I znowu, po kilku dniach, przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu i zeszło się wielu, tak iż się przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a on głosił im słowo. To Jezus, który tydzień temu słyszeliśmy, zaczął swoją posługę właśnie w okolicy Kafarnaum. Kafarnaum to była jego baza. Wrócił do domu. I tu jest napisane tak, jakby to był jego dom, to był prawdopodobnie dom apostoła Piotra, bo Piotr był z Kafarnaum, ale Jezus traktował to miejsce jako swój dom. I on musiał przez parę dni się chować, bo po tym, co uczynił, czyli wypędził demona, uzdrowił teściową Piotra, a później oczyścił trędowatego, tyle ludzi wokół niego zaczęło się gromadzić, że nie mógł już, musiał się po prostu schować na kilka dni i po tych kilku dniach wrócił do Kafarnaum, wrócił do domu, bo się trochę uspokoił, ale jak już wrócił, to wieść się rozniosła. Już może nie było takiego szaleństwa, ale czytamy, że było tyle ludzi przyszło, bo już od tej pory Jezus nie był sam, chyba że się ukrywał gdzieś. Wielu przyszło, także nie mogło się pomieścić i stali ludzie przed drzwiami. A on głosił im słowo, nauczał ich. To jest to miejsce, czas, w którym chciałoby się być. Grupa domowa u Jezusa. Grupa AHA i siedzimy koło Niego, słuchamy Jego nauczania i wielu ludzi zmieściło się w tym domu. Te domy nie były wielkie w tamtym czasie, to nie był jakiś wielki dom. Nie, prawdopodobnie 50, 40, 60 osób mogło się tam zmieścić, nie więcej. Niektórzy stali w drzwiach, więcej się nie pomieściło. To byli ci szczęściarze, którzy byli w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Udało im się dotrzeć na to miejsce. I kiedy myślę o takim domu Pana, który jest przepełniony i ludzie się nie mieszczą, to myślę o kościele w Tadżykistanie, w Duszanbe. Byliśmy tam rok temu, mały kościółek. Pamiętam ci ludzie, którzy siedzą na podłogach, stoją w drzwiach, stoją poza drzwiami, bo jest ich tyle, że się w tym małym pomieszczeniu nie mieszczą. Dlatego za niecałe 2 miesiące idziemy z grupą panów, budowlańców i nie tylko. Jedziemy do Duszanbe, żeby pomóc im zbudować większą salę, żeby więcej ludzi mogło się zmieścić, więcej ludzi mogło słuchać nauczania Pana. I dziękujemy Wam za to, że mam nadzieję, że już zaczynacie się o to modlić. Proszę, módlcie się o ten wyjazd na początku marca. 18 osób od nas tu z naszej społeczności i z naszej zaprzyjaźnionej społeczności polecimy do Duszanbe, żeby budować. A niektórzy, tak ja i paru pastorów, żeby nie przeszkadzać, albo pomagać, podawać cegły. Miejmy nadzieję, że ta sala, która będzie większa, niedługo znowu będzie za mała. Tak jak my doświadczamy, że sale, które mamy, stają się za małe. Chciałbym, żeby to miejsce było kiedyś tak przepełnione, że ludzie musieliby stać w drzwiach i się nie mieścili, bo chcą przychodzić i słuchać słowa Pana. Dalej czytamy, i gdy przyszli do Niego, niosąc paralityka, a dźwigało go 4. A gdy z powodu tłumu nie mogli do Niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Sytuacja się rozkręca. No to dom jest przepełniony, przychodzi 4 ludzi, niesie paralityka. Sytuacja paralityka w tamtych czasach to w tych czasach też, ale w tamtych to była dużo gorsza. To prawie jak wyrośmieć. Nie było pomocy społecznej, nie było wózków. Byłeś zdany zupełnie na pomoc rodziny. Tutaj czytamy, że 4 przyniosło go do tego domu. I nie wiem, kim byli ci 4. Nie jest napisane. Myślę, że ewangelista Marek chyba specjalnie nie napisał, kto to jest, żeby nie było, że to muszą, że to przyjaciele albo że to rodzina, bo myślę, że ta czwórka, ona ma mieć wpływ na nas wszystkich, ma inspirować nas wszystkich. Przychodzą, zastają tłum, w drzwiach ludzie stoją, próbują wejść, nie ma możliwości. Nie wiem, czy byliście w takim zatłoczonym miejscu, czy doświadczyliście tłumu i ścisku, ale jeżeli nigdy w życiu nie doświadczyliście pomocy Pana, który wykonuje funkcję Oshia, to nie doświadczyliście ścisku prawdziwego. Oshia to jest pracownik tokijskiego metra, może poproszę o zdjęcie, czyli po polsku taki dopychacz. To jest Pan na etacie, którego zadaniem jest dopychanie ludzi, żeby można było zamknąć drzwi tokijskiego metra w godzinach szczytu. I nie sądzę, żeby tam była aż taka sytuacja z takiego ścisku. I nie sądzę, że przy odrobinie dobrej czy woli nie dałoby się jakoś zrobić miejsca, żeby ta czwórka przyszła, przyniosła tego paralityka przed oblicze Pana Boga, przy Jezusa. No ale niestety tej dobrej woli nie było, nikt nie chciał ustąpić, więc stanęli przed wyborem, co robić. Na pewno prosili, na pewno potraktowali, ale nie poddali się. Byli zdeterminowani i nie przyjęli, nie było w nich zgody na poddanie się, na odpuszczenie. Mieli, nie, może nie mieli, ale poszukali planu B. I jesteśmy tu w sali sportowej, koszykarskiej, mamy tu naszych koszykarzy różnych. Ja też grałem kiedyś w kosza, wiele sukcesów nie odniosłem, ale najlepszy mecz, który pamiętam w swoim życiu, to był mecz w szkole średniej, kiedy graliśmy kiedyś w Białymstoku, my z małego miasteczka przeciwko dużej szkole. I pamiętam, przegrywaliśmy na 8 minut przed końcem, przegrywaliśmy prawie 30 punktami. No to już był już taki czas, żeby się poddać. I pamiętam, żeśmy się wzięli czas, zebrali chłopaki. Tam obrażali nas, prowokowali nas ci zawodnicy, śmieli się z nas. Postanowiliśmy, że im pokażemy. I pokazaliśmy, wygraliśmy 6. A pod koniec nawet tego meczu kibice tej szkoły zaczęli nam kibicować, a nie swoim zawodnikom. Tak to jest, że kiedy widzisz determinację i poświęcenie, to czasami jest to też doceniane przez ludzi wokół nas. Ta czwórka byli zdeterminowani. Nie było u nich zgody na poddanie się i na to, aby odpuścić i zabrać tego człowieka z powrotem. I kiedy tak czytam ten tekst i tak zaczynam odnosić takie nieodparte wrażenie, że to chyba musieli być Polacy. Albo przynajmniej jeden z nich, nie, dwóch. Polak ze szwagrem. Jak to my nie wniesiemy? My nie wniesiemy, nie po to tu nieśliśmy tyle. Dawaj przez okno. Nie no, okno za małe, nie da rady. Potrzymaj mnie to noszę. Pójdę coś sprawdzę. Poszedł, wrócił. Są schody. Pójdziemy na dach, spuścimy go przez dach. Ale czy tam jest dziura? No jeszcze nie ma, ale nie takie dziury się robiło. I poszli, i wnieśli. Wysłali młodego po sznur, bo pewnie sznura nie mieli, narzędzi nie mieli. W tamtych czasach te dachy były płaskie, nie, to nie jest tak, że jakieś były góralskie, zakopiańskie, można było na nie wejść. Prawdopodobnie to były takie belki, na których leżała jakaś powała, jakieś płytki ceramiczne, więc zaczęli to rozbierać. Czyli rozbierać po jednej. I się zastanawiam, co ci ludzie w środku, jak na to reagowali. Nie mamy tego opisanego. Apostoł Marek, ewangelista Marek nie używał dużo słów. On podaje krótki opis. Nie rozwodził się na tym, jak reagowali na to ludzie siedzący w środku, ale pewnie kiedy słyszeli jakiś najpierw hałas, stupanie, później coś się dzieje, zaczęło jakieś śmiecie z góry lecieć na nich i później jakaś mała dziura, oko, później wąsy szwagra się pojawiają i mówi tu w tą stronę, rozbijamy w tą stronę. A czemu w tą? No tam spuścimy go przed Jezusem samym. Łukasz pisze, w tej relacji Łukasza jest powiedziane, że spuścili go dokładnie przed Jezusem. Tu rozbieramy. I zaczynają rozbierać i nie pojechali tak troszeczkę, tylko żeby pionowo go jakoś spuścić, żeby tylko jakoś się przecisnął. Na całych noszach zrobimy taką dziurę, żeby nosze można było spuścić na dół. Ludzie w środku pewnie poirytowani, zezłoszczeni. Ktoś śmie im przeszkadzać w ich cudownym czasie z nauczycielem, którzy słuchają i na pewno nie podoba się. A ciekawo, co myślał Piotr, czy inny właściciel tego domu. No, dach mi rozbierają? Pytali o zgodę? Ciekawo, co na to, jak reagował Jezus. Jestem pewien, Jezus, z tego, co czytamy, na pewno mu się to podobało, ale ciekawo, czy przerwał nauczanie, czy dalej nauczył. Nie wiemy tego. Wiemy tylko, że Jezusowi to się podobało. Tyle różnych aspektów tam się działo. Właśnie dlatego chciałbym tam być w tamtym czasie i zobaczyć tam, to, co się tam wydarzyło. W końcu ten paralityk zostaje spuszczony przed oblicze Jezusa. Nie przyjęli do wiadomości, że jest jakaś przeszkoda, aby nie mogli dostarczyć tego potrzebującego człowieka przed oblicze Jezusa. Czy my jesteśmy gotowi do takiej determinacji, żeby zrobić wszystko, aby dostarczyć osobę potrzebującą przed oblicze Jezusa? Czy jesteśmy w stanie zrobić dziurę w dachu? Może nie w tym, nie dokładnie, ale usunąć przeszkodę, która blokuje kogoś przed przyjściem do Jezusa. I dalej czytamy, a Jezus ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w sercach swoich, czemuż ten tak mówi, on bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie i rzekł im, czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej rzec paralitykowi, odpuszczone są ci grzechy? Czy rzec, wstań, weź łoże swoje i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi, tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Piękne słowa. Jezus, czytamy, ujrzał ich wiarę. Jezus nie wejrzał na ich serce. Jezus własnymi oczami ujrzał wiarę tych ludzi. Nie wyczuł, ale ujrzał. A razem z nim ludzie, którzy tam siedzieli. Wiara czwórki, tej czwórki jest widoczna. Wiara, prawdziwa wiara nie widzi przeszkód. Nie daje się powstrzymać przez okoliczności. Bo jeżeli wierzymy, prawdziwie, jeżeli wierzymy głęboko, to ta wiara zmienia nie tylko nasze myśli, nie tylko nasze uczucia, nie tylko uczucia do Boga, że wdzięczność mamy do Boga, kochamy Go, do ludzi. Nie tylko zmienia nasz umysł, nasze myślenie, kiedy postrzegamy świat inaczej. To, co wydawało się na nas normalne, to wiemy, że to nie jest czasami, że zło, bo postrzegaliśmy jako dobro. Teraz mamy inne postrzeganie świata, ale wiara też zmienia nasze czyny, nasze uczynki. Nasze działanie. W liście do Jakuba, w drugim rozdziale czytamy, że jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Jeżeli wierzymy, to te dobre uczynki, te jako widoczny oznak naszej wiary powinny być widoczne w naszym życiu. Ta wiara tych ludzi była widoczna. Ta wiara sprawiła, że nie poddali się, aby nie dostarczyć tego potrzebującego człowieka przed oblicze Jezusa. A Jezus, widząc ich wiarę, zwraca się do leżącego: Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. Ale jak to? Przecież to nie o to chodziło. Przecież on jest paralityk, on się nie może ruszać. Chodzi, żeby go uzdrowić, a Ty, Jezus, zaczynasz od grzechów. Co prawda w tamtych czasach wierzono, i to była powszechna teologia tamtego czasu, że wierzono, że jeżeli ktoś jest ciężko chory, to prawdopodobnie jest konsekwencja jego grzechu albo grzechu jego rodziców, jeżeli tak się urodził, więc na pewno był grzesznikiem. Potrzebował przebaczenia grzechu, ale w tym miejscu, to, w tym momencie to on potrzebuje zdrowia, nie przebaczenia grzechów. Ale Jezus zawsze zajmuje się tym najważniejszym, większym problemem najpierw. Paraliżem grzechu. Tym, który powoduje, że nasze duchowe życie jest paraliżowane i jest pod kontrolą śmiertelnej choroby. Myślę, że każdy z nas, który oddał swoje życie Panu, który idzie za Jezusem, któregoś dnia usłyszał: Synu, córko, odpuszczone są grzechy Twoje. I mam nadzieję, że tak to było w Twoim życiu, że nie było. Te słowa są aktualne też dzisiaj. Są dostępne dla Ciebie też dzisiaj. Synu, córko, Twoje grzechy mogą być odpuszczone. Czytamy, że uczeni w piśmie, kiedy usłyszeli to, te słowa, zaczęli myśleć sobie w sercu, rozważać, co on gada, bluźni. Tylko Bóg może przebaczać grzechy. A Jezus, znając ich myśli, znając ich serca, odpowiada im i konfrontuje ich. Mówi, co jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczone są grzechy Twoje, czy wstań, weź łoże swoje i chodź? No tak naprawdę powiedzieć to jest tak samo łatwo. To zdanie. Natomiast powiedzieć i poprzeć to czynami, które potwierdzą te słowa, to już jest trudniej. Niby przebaczenia nie widać. Uzdrowienia lub braku uzdrowienia widać bardzo wyraźnie. Ale to pytanie wcale nie jest takie oczywiste, ponieważ Jezus, aby móc powiedzieć, że przebaczone są Twoje grzechy, musiał wylądować na krzyżu i zapłacić za przebaczenie grzechów własną śmiercią i własną krwią. Uczeni w piśmie mieli rację, twierdząc, że tylko Bóg może przebaczać grzechy, bo tak jest, tylko Bóg może przebaczać grzechy. Oczywiście, kiedy coś zrobimy złego przeciwko komuś, idziemy do tego kogoś, on ten nam może przebaczyć, ale to nie znaczy, że nasze grzechy są przebaczone i odpuszczone, ponieważ tylko Bóg może odpuścić nasze grzechy, może je usunąć, może je wymazać z kartoteki naszej, może pomóc, może je usunąć, tak że będą zapomniane. Naszych grzechów nie usunie, naszych złych uczynków nie usuną dobre uczynki. nawet jeżeli będziemy mieli ich w stosunku 100 do 1, czy 1000 do 1. Żaden dobry uczynek nie usuwa naszych grzechów, naszych złych uczynków. Naszych grzechów nie usuną nasze dobre intencje, czy nasze takie życzeniowe myślenie, żeby to zostało usunięte, przebaczone. Naszych grzechów nie usunie czas. Czas nie leczy grzechów. Może czas leczy rany, ale to, że kiedyś się zgrzeszyło, to po jakimś czasie to te grzechy nie wygasają. Nie ma przedawnienia, jak w niektórych mniejszych przestępstwach w naszym kodeksie karnym. Naszych grzechów nie usuwa, nie odpuszcza też słaba pamięć. Jeżeli o nich zapomnimy, to znaczy, że już ich nie ma. Sami nie jesteśmy w stanie odpuścić swoich grzechów. Tylko Bóg może odpuścić nasze grzechy. Tylko Jezus, który te nasze grzechy przebił na krzyżu, może odpuścić nam nasze grzechy, jeżeli przyjmiemy Jego ofiarę, którą On na krzyżu złożył za nasze grzechy. I tak jak wtedy do tego paralityka Jezus powiedział: Synu, odpuszczone są Twoje grzechy. Tak samo dzisiaj Jezus mówi do Ciebie: Twoje grzechy mogą być odpuszczone. Kim jest Jezus? To jest pytanie, które w tych miesiącach sobie stawiamy. To jest pytanie, które też stawia ewangelista Marek. I tak jak Rafał mówił tydzień temu, są tylko trzy opcje. Jezus albo jest kłamcą, oszustem, który zwiódł ludzi, albo jest wariatem, albo jest tym, kim mówi, że jest. A tu Jezus wyraźnie mówi, że jest Bogiem. Może nie bezpośrednio, ale wyraźnie mówi: jestem tym, który może odpuszczać grzechy. A ponieważ grzechy może odpuszczać tylko Bóg, to ja jestem Bogiem. Bo jeżeli byłoby inaczej, on by skorygował tych myśli, uczonych w piśmie. Mówił: no nie tylko Bóg odpuszcza grzechy, może też prorok odpuścić, czy inny człowiek. Nie, on tego nie robi. On mówi: nie zaprzecza ich myślom, tylko pokazuje, kim on jest. Jezus mówi dalej: co jest łatwiej powiedzieć? Wstań, weź łoże swoje. I żeby wam udowodnić, że mam moc i mam ten autorytet, żeby tak powiedzieć, że jestem, kim jestem, zwraca się do tego paralityka i mówi: wstań, weź łoże swoje i chodź. Jezus jest też tym, który leczy. Jezus to najlepszy lekarz i my wierzymy, że On leczy także dzisiaj. Wiele cudów widzieliśmy. Niestety nie jest tak, że tu, na tej ziemi, wszystkie choroby zostaną wyleczone, ale jeżeli przyjąłeś odpuszczenie grzechów, jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, to będziesz uleczony, bo kiedyś wszyscy będziemy mieli doskonałe ciała, kiedyś wszyscy razem w wieczności trafimy tam, gdzie nie będzie bólu, nie będzie płaczu, nie będzie choroby, nie będzie śmierci. Każdy z nas dozna pełnego uleczenia. Tylko na to musimy trochę poczekać. I czytamy dalej 12 werset. I wstał i zaraz wziął łoże swoje i wyszedł wobec wszystkich, tak iż wszyscy się zdumiewali i chwalili Boga i mówili: nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Nad słowa Jezusa ten chory człowiek, paralityk, wstaje, bierze swoje łoże i wychodzi. Czyli dało się jakoś przejść przez ten tłum, widać, w tamtą stronę. No, trochę może mniej ludzi, mniej miejsca zajmował, ale dało się jakoś wyjść. Został uzdrowiony. Najpierw duchowo, później fizycznie. I ciekawe, że Jezus powiedział do niego: weź łoże swoje. Czemu on miał wziąć te swoje łoże? I myślę, że to łoże to takiego świadectwo, które wziął ze sobą. Wychodząc z tym łożem, ludzie widzieli, że to jest ten, który na tym łożu leżył. Ten, który był do niego przywiązany. Ten, który nie mógł się ruszyć. To łoże to było jego świadectwo uzdrowienia i odkupienia. Myślę, że każdy z nas takie łoże z sobą ma. Każdy z nas ma swoje świadectwo. Każdy z nas został uwolniony od czegoś, oczyszczony od czegoś. Każdy z nas ma łoże, którym się może podzielić z innymi. Świadectwo, które może się podzielić z innymi. To nie jest po to, żeby nam przypominać, jak było strasznie, ale po to, żeby właśnie przypominać, jak dobry jest Bóg i od czego nas uratował. A tych czterech na górze, nikt tam chyba już na nich nie patrzył, jak przybijają sobie piątki. Mówiłem, że się nam uda. Wszyscy patrzyli na Jezusa i chwalili Boga, bo nie widzieli nigdy czegoś takiego. Bo wiara, prawdziwa wiara, wiara tych czterech prowadzi do tego, że Pan Bóg jest uwielbiony, a nie, że oni są docenieni czy pochwaleni. Bo na tym powinna polegać prawdziwa wiara, żebyśmy działali tak, aby przynosić Bogu chwałę. I chociaż nie byliśmy w tamtym czasie, w tamtym miejscu niestety, ale myślę, że każdy, że możemy się odnaleźć w osobach występujących w tym wydarzeniu. I po pierwsze jest główny bohater tego wydarzenia, Jezus. Jezus, który objawia, kim jest, jaką ma moc. I myślę, mam nadzieję, że nikt z nas nie uważa się, nie odnajduje się tutaj jako Jezus w tej historii, ale jeżeli jest tak, że odrzucasz Boga i mówisz, że ja chcę żyć swoim życiem, to tak naprawdę stawiasz siebie w miejscu Boga. Uważasz siebie, że jesteś tym, który jest Panem swego życia. A druga osoba główna to ten paralityk. I może jesteś tutaj właśnie przygnieciony tym grzechem, który tak cię paraliżuje, że nie wiesz, co robić z swoim życiem. Te decyzje, które podejmowałeś, te życie, które prowadziłeś, potrzebujesz interwencji Jezusa. A może myślisz, że nie ma dla ciebie nadziei. Jest nadzieja. Jezus każdego może z tego uwolnić. A może jest wręcz odwrotnie, może jest super wszystko. Może jesteś piękny, młody, bogaty, masz super rodzinę, biznes, pracę. Myślisz sobie, że nie potrzebujesz żadnego Boga, żadnego Jezusa. Ale jeżeli twoje duchowe życie nie jest oddane Chrystusowi, to jesteś paralitykiem duchowym, którego grzech zniewala. I też potrzebujesz odpuszczenia, też potrzebujesz oczyszczenia i przebaczenia grzechów. A kiedy patrzymy dalej na nauczonych w piśmie, oczywiście nikt się nie chce z nimi utożsamiać, bo to wiadomo, czarne charaktery i my mamy już tak nauczone, jak jest słyszymy faryzeusz uczony w piśmie, to wiadomo, że to czarny charakter w tej historii. Chociaż tak naprawdę to chyba tutaj nie tak do końca, bo musimy ich zrozumieć. Jezus tylko co zaczyna swoją służbę, to w zasadzie jest pierwszy przez Marka zapisany tekst, kiedy widać jakąś konfrontację czy opozycję ze strony uczonych w piśmie. I dla nich to, co mówił Jezus, to, co zaczął robić, to przewrócił cały ich świat do góry nogami. Wszystko, czego się do tej pory uczyli, w co wierzyli, runęło, bo to Bóg stał się człowiekiem. Inkarnacja Boga w człowieku jest między nimi i twierdzi takie rzeczy, które twierdzi. Dla nich to było niepojęte, nie do zrozumienia. Ale są tutaj, mimo wszystko zrobili dużo dobrych rzeczy. Przyszli do Jezusa, słuchali tego, co mówi, rozważali to, co mówi w swoim sercu. I może właśnie niektórzy z nas są tutaj tacy, którzy może tu są, może mają wątpliwości, może są sceptycznie, podchodzą do tego, co tu słyszymy, może niektóre rzeczy się podobają, niektóre się odrzucamy. Uczeni w piśmie właściwie stwierdzili, że tylko Bóg może odpuścić grzechy, ale zabrakło im przynajmniej na początku jednego, zabrakło im rozpoznania i przyznania, że to Jezus jest Panem, że to Jezus jest Bogiem. A to jest podstawa naszej wiary. Przyznanie, że Jezus jest Panem, Jezus jest Bogiem. Czwarty element tej historii to ten tłum siedzący tam w tym domu słuchający Jezusa i myślę, że to jest dla nas chyba największe zagrożenie, a też chyba najłatwiej będzie chyba nam się z nimi zidentyfikować, bo to są osoby, które są w domu Pana, słuchają Go, jest im dobrze, cudownie, wygodnie, Jezus do nich mówi, jest im tak dobrze i tak wygodnie, że nie widzą albo nie chcą widzieć tego człowieka sparaliżowanego u drzwi, który chce się dostać, bo to zburzy ich ten cudowny czas, który mają domu Pana. Jeżeli będziemy kościołem, który skupia się na wygodzie i dobrym samopoczuciu ludzi w środku tego kościoła, ignorując potrzeby osób na zewnątrz, biada nam. Jeśli ja będę chrześcijaninem, który chce tylko przyjść do kościoła, posłuchać, pośpiewać, poczuć się dobrze, nie dając nic z siebie i mając wiarę, której nie widać, biada mi. I słuchajcie mnie uważnie, to nie są złe rzeczy, to są dobre rzeczy, to jest właściwie nawet pewien etap rozwoju naszego chrześcijańskiego, ale jeżeli to jest tylko etap, jeżeli to staje się jakby docelowym miejscem naszego podążania za Chrystusem, to biada mi. Bo ja chciałbym być jak ta czwórka. Chciałbym, żebyście wy byli jak ta czwórka. Chciałbym, żeby nas Kościół był. No właśnie, nie wiem, jak to powiedzieć, fantastyczna czwórka, czy noszowi, czy rozwalacza dachów. Rafał w tydzień temu jakieś nowe słowo wymyślił, ponoć, które istnieje. To ja też mogę. Ta czwórka, niech będzie dla nas inspiracją. Chciałbym móc się odnaleźć, identyfikować jako jeden z tych czterech. Chciałbym, żeby każdy z nas tak był i żeby nasz Kościół był tym, którzy mają taką determinację w prowadzeniu ludzi do Chrystusa, że są gotowi zrobić dziurę w dachu. Są gotowi usunąć każdą przeszkodę, każdą małą czy dużą opozycję, aby potrzebujący człowiek trafił przed oblicę Chrystusa. Ci ludzie byli gotowi, gdyż mieli tak silną wiarę, aby przez ciężką pracę dostarczyć tego paralityka przed Chrystusem. Oni musieli go przynieść, oni musieli go wnieść na górę, musieli rozebrać ten dach, musieli spuścić go na linach. To wszystko wymagało ciężkiej fizycznej pracy. Byli gotowi to zrobić, żeby ten człowiek trafił przed Chrystusa. Oni byli gotowi poświęcić swój czas i swoją wygodę. Oni mogliby pobiec wcześniej, zająć sobie miejsce u boku Jezusa w środku i sobie siedzieć wygodnie, słuchać, co Jezus do nich mówi, ale nie, oni, to zajęło czas, żeby przynieść, nie wiadomo jak daleko, ile im to zajęło tego człowieka. To zajęło im czas, wniesienie, rozbieranie dachu. Byli gotowi poświęcić swój czas, aby ten człowiek mógł trafić przed oblicze Chrystusa. Oni byli gotowi ponieść koszty, konsekwencje swojego cudownego planu zniszczenia dachu. Ktoś będzie musiał to zapłacić, ktoś będzie musiał to naprawić, to będzie kosztowało. Oni byli gotowi ponieść ten koszt. Oni byli gotowi narazić się na śmieszność, na irytację, na złość tych ludzi, którzy tam byli, po to, żeby ten człowiek trafił przed oblicze Boga. Na pewno ich wyśmiewali, na pewno na początku się śmieli, później się może złościli, może ich obzywali. Byli gotowi na to. Byli gotowi na nieszablonowe, kreatywne działanie. Działanie poza schematem, po to, żeby człowiek, który działając według schematów i norm, nie mógł trafić do Jezusa, aby w ten sposób mógł trafić do Jezusa. Dostrzegli człowieka w potrzebie, nie byli skupieni na sobie, na swojej wygodzie, nie szukali poklasku, nie szukali akceptacji. Czy ja mam taką wiarę? Czy my mamy taką wiarę? Czy jesteśmy gotowi rozebrać ten dach, który stoi między Chrystusem a potrzebującym człowiekiem? Czy jesteśmy gotowi my poświęcić nasze mięśnie, nasz czas, nasze finanse, nasze poczucie spokoju, komfortu, aby zrobić dziurę w dachu, żeby doprowadzić potrzebującego człowieka do Chrystusa? Jak to praktycznie może wyglądać? Za tydzień spotkanie służb? Zapraszam cię, jeżeli nie służysz jeszcze, niech to będzie tylko jeszcze, niech to będzie czas, kiedy zaczniesz służyć. Odkąd tu jesteśmy, te krzesła same się nie pojawiają, same nie znikają. Potrzebni są ludzie, żeby to rozstawiać, żeby to zwijać. Te krzesła są potrzebne, żeby ktoś mógł na nich usiąść, kto usłyszy słowo od Chrystusa. Nie będziesz tego krzesła? Nie będzie na czym usiąść. Czy jesteśmy gotowi, żeby w śmiesznym stroju, w zimowy wieczór chodzić i udawać, że się sprzedaje biżuterię albo śledzie, albo ganiać ludzi i krzyczeć na nich w skórzanych sukienkach? Wielu z was było gotowy na to. I 12,5 tysiąca ludzi mogło usłyszeć Ewangelię, ale już za parę tygodni potrzebujemy, żebyś był gotowy, aby przez 3 godziny pokazać miłość Chrystusa w akcji, będąc towarzyszem osoby z niepełnosprawnością, która może nawet nie do końca zrozumie to, co się do nich będzie mówił, ale zobaczy twoją miłość w działaniu. Zapisz się, bądź wolontariuszem na balu Night to Shine. Czy jesteś gotów poświęcić trochę czasu i kreatywności, żeby uczyć w szkółce niedzielnej? Czy jesteś gotów, żeby poświęcić trochę czasu i finansów, żeby pojechać na wyjazd misyjny, czy do Tadżykistanu, żeby zbudować kościół, a później zrobić obóz, albo do Zimbabwe, żeby coś tam zbudować, albo zrobić obóz, albo do Użgorodu, żeby zrobić obóz, czy coś zbudować wśród Romów tam mieszkających, albo jeszcze w inne miejsce, które będziemy jechali. Czy jesteś gotów, żeby poświęcić czas i finanse, żeby ktoś dzięki twojej pracy, dzięki twojemu poświęceniu, dzięki temu, że ty wydałeś na to pieniądze, usłyszy dobrą nowinę o Chrystusie? Czy jesteś gotów, aby poświęcić trochę finansów, żeby regularnie i ochoczo wspierać funkcjonowanie tego kościoła, żeby mógł wypełniać swoją misję i żeby mógł płacić rachunki? Czy jesteś gotowy, aby poświęcić swoją dumę i poczucie komfortu, strefy bezpieczeństwa, czy jesteś gotów, by wyjść ze strefy komfortu, żeby podzielić się świadectwem z kolegą z pracy, z sąsiadem, z członkiem rodziny, albo zaprosić go do kościoła, co może narazić się na bycie uznanym za dziwaka? To jest ta mała dziura w tym dachu, która może pomoże dla tego potrzebującego człowieka trafić przed oblicę Chrystusa. Czy jesteś gotowy poświęcić czas, aby modlić się więcej i pościć? Bo to też działa. Zapraszamy na warsztaty z postem już niedługo. Czy jesteśmy gotowi jak ta czwórka? Czy mamy taką wiarę jak ta czwórka, która będzie widoczna dla innych i która w końcu doprowadzi do tego, że Pan Bóg będzie uwielbiony i dobre rzeczy się wydarzą? Pytajcie, za kim idziemy? Kto nas do tego powołuje? To Jezus. Jezus jest Bogiem i ma moc uzdrowić człowieka i przebaczyć mu grzechy. Dlatego zróbmy wszystko, aby przyprowadzić każdego przed Jego oblicze. Dobry Panie Boże, dziękuję Ci tak bardzo za Twoją dobroć, za Twoją łaskę, Panie. Twoją miłość, Panie. Dziękuję Ci, że możemy tu być, Panie, i chcemy być jak ta czwórka, Panie, ludzi, którzy mieli taką wiarę i byli gotowi na takie poświęcenie, aby tego jednego człowieka dostarczyć do Ciebie, Panie. My chcemy mieć taką wiarę, aby tego jednego potrzebującego człowieka wokół nas przyprowadzić do Ciebie, Panie. Chcemy być gotowi, aby poświęcić swój czas, swoje siły, swoje finanse, swoje poczucie komfortu, po to, aby Twoje królestwo się rozrastało, aby Twój Kościół rósł, aby Twoje imię było uwielbione. Pomagaj nam w tym, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen.